przewielebni księża, ukochani w Chrystusie Panu. Przepiękny w swej wymowie jest ewangeliczny opis pokłonu mędrców. Przez ewangelistę Mateusza zostali nazwani właśnie mędrcami. Należą więc do elity intelektualnej starożytnego świata. Nie są zamknięci, jak to często bywa wśród uczonych, w ciasnym świecie swych myśli, swej hermetycznej wielkości. Trzeba było wyjść z domu, by szukać. Wyjść z kraju i wędrować w nieznany, daleki świat. I czynią to wielkodusznie i pokornie. Wyruszają w drogę i pokonują wielkie trudy, bo wierzą mocno i gorąco w to, do czego dążą mędrcy. A jednak skromni i pokorni. Trudno nie dostrzec kontrastu między nimi a władcą Palestyny Herodem czy innymi władcami w czasach późniejszych. Ci ostatni, zapatrzeni w rzekomą wielkość swej władzy, często nie potrafili dawniej, ale i dzisiaj podobnie jest, dojrzeć ponad ludzkiej wielkości w Jezusie Chrystusie. Zachwyca nas odwaga mędrców w podejściu podczas całej drogi do Betlejem, także ich moc ducha, determinacja i wytrwałość w kontynuowaniu tej drogi, nieznanej i dalekiej, już w samej Palestynie, mogącej zniechęcić nawet najbardziej wielkoduszne umysły. Cieszymy się razem z nimi, kiedy docierają do swego celu, kiedy objawia im się w małej dziecinie Zbawiciel i duchowy władcy świata. Zauważmy, autor pierwszego czytania, Izajasz i ewangelista Mateusz, opisują dwie wędrówki, możemy powiedzieć dzisiaj naszym językiem, dwie procesje. Pierwsza kieruje się do Jerozolimy, to poganie wychodzą z kraju pogrążonego w ciemności, symbolizującej niewolę, śpieszą do światła, które jest obrazem szczęścia. Idą za odblaskiem chwały Boga. Są to ludy arabskie, głośniej, bo ze złota słynni i z wonnego kadzidła. I pielgrzymka ta ma charakter religijny. Jej uczestnicy śpiewają hymn na cześć prawdziwego Boga i przynoszą złoto i kadzidło. Ta wspaniała procesja zapowiada nawrócenie obcych ludów, co zresztą stało się faktem, kiedy druga pielgrzymka pojawiła się w Betlejem. I ta druga pielgrzymka była pielgrzymką mędrców. Było to spotkanie nauki z objawieniem, natury z łaską, pogan z Bogiem. I w ich osobach mądrość ludzka uklęgła przed najwyższą uosobioną mądrością. Kiedy mędrcy znaleźli Jezusa, zgodnie ze wschodnim zwyczajem, padli na twarz, oddali Mu pokłon. W Nim pokłoniły się Jezusowi wszystkie ludy i rasy, uznając w Nim Zbawiciela świata. Mędrcy przyjęli wezwanie Chrystusa. Dowód wdzięczności ofiarowali Mu złoto jako Królowi, który miał zapoczątkować nowy wiek złoty, piękniejszy od tego, który będzie opiewany przez rzymskiego poetę Owidiusza, i kadzidło jako Bogu oraz pachnącą mirę jako Odkupicielowi Barankowi przeznaczonemu na ofiarę. Mędrcy to przedstawiciele narodów świata. Przyjęli z wielką radością i podjęli ten trud pielgrzymi pojawienie się Bożego wysłannika, natomiast nie przyjęli i nie uznali go przywódcy narodu wybranego, z którego wyszedł sam Jezus. Taką postawę odrzucenia reprezentuje okrutny, podejrzliwy Herod, który planuje już, usiłuje zgładzić Boże dziecię, podobnie jak niegdyś faraon chciał zgładzić Mojżesza. Tak, w tamtym, tak i w tym przypadku nad swoimi wysłańcami czuwa Bóg. Bóg, który jest wszechmocny i udaremnia wszystkie te plany wymyślone przez człowieka. Nam się tak często zdaje, że to ludzie rządzą światem. Ale jak przychodzi nieszczęście, kataklizm, widzimy małość człowieka, że sobie nie radzi z naturą. Ale nie tylko. Siłami mocy przyrody, ze zwykłym wiatrem, zwykłym ogniem, zwykłym drgnięciem ziemi. W drugim czytaniu apostoł Paweł stwierdza uroczyście, że poganie są uczestnikami zbawienia. Paweł został posłany z misją do pogan, aby obwieścić im tajemnicę dotyczącą wiary, ale zakrytą. I dopiero odsłonięta przez Ducha Świętego apostołom, prorokom, zamykała się w tym uroczystym zapewnieniu, że poganie na równi z Żydami należą do Kościoła, że są współdziedzicami wszystkich obietnic. I w tym duchu należy rozumieć te słowa z pierwszego czytania: i pójdą narody do Twojego światła, królowie do blasku Twojego wschodu. Podnieś oczy wokoło i popatrz, ci wszyscy zebrani zdążają do Ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, zaleje Cię mnogość, jak słyszeliśmy w czytaniu, wielbłądów, dromadery z Madianu i Zefy. Wszyscy oni przybędą ze Saby i zaoferują Ci złoto i kadzidło. Od objawienia się Jezusa narodom pogańskim rozpoczęła się wędrówka ludów i narodów do tego, który powie o sobie: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Po tak zwanym Soborze Jerozolimskim Kościół otworzył na oścież drzwi tym, którzy pragnęli odrzucić pogaństwo. Dobra nowina już w pierwszym wieku ogarnęła większość ówczesnego świata. W ciągu wieków coraz to nowe kraje przyjmowały Ewangelię i chrzest święty w imię Trójcy Świętej. I chrześcijaństwo rozprzestrzeniało się stopniowo, ale objęło swoim wpływem wszystkie kontynenty globu ziemskiego. Kiedyś wysłannicy Jezusa Chrystusa nawiedzili również i naszą polską ziemię. W roku 1966 obchodziliśmy pod przewodnictwem prymasa tysiąclecia wielką rocznicę tysiąclecia, a już wkrótce będziemy obchodzić 1050-lecie przynależności do Ewangelii, do Chrystusowego Krzyża. Ukochani w Chrystusie, każdy z nas został powołany do wiary inaczej niż mędrcy, chociaż w pewnym stopniu podobnie. Podobnie jak oni musimy pokonać trudną drogę do Betlejem, miejsca, w którym znajduje się Zbawiciel. I do nas odnoszą się słowa: ruszyli w drogę. Droga ta prowadzi przez rozległe obszary własnego serca. Niekiedy trudno je pokonać. Dlatego stale musimy pytać siebie, czy mamy coś z tych pasterzy, z tych ciekawskich, ale i z tych prostych ludzi. Czy mamy coś z tych mędrców? Ile jest we mnie pragnienia szukania prawdy, woli przezwyciężenia trudności, które się piętrzą na drodze do Chrystusa, gotowości odpowiedzi na każde wołanie Boga, które jest zaproszeniem miłości. Do Zbawiciela nie można zbliżać się z pychą, z dumą, z wyższością nad Bogiem. Do Zbawiciela trzeba zwracać się z pokorą, na kolanach. I chociaż jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, ale miejmy to poczucie, że Bóg jest władcą wszechświata. Trzeba przychodzić jako człowiek dojrzały, ale z sercem dziecka, z pokorą, która nie zapomina o swojej małości, niewystarczalności. I Jezusa najlepiej rozumie się na kolanach. Wędrówka trzech mędrców ze wschodu może być symbolem ziemskiej wędrówki ludzkości. Dzisiaj w wielu miastach w Polsce mówi się, że ponad 330 wyjdą orszaki, by dojść do określonego punktu. Wiele narodów podobnie czyni i społeczeństwa, ale jest to tylko symbol. symbol, że jesteśmy w drodze. Wielu podąża w kierunku Betlejem, ale nie idzie na spotkanie z Chrystusem. Wielu wyrosło wprawdzie w tradycji chrześcijańskiej, ale ulegając trendom laicyzacji, zagubiło gwiazdę betlejemską. Błąkają się po manowcach świata i nie mogą jej odnaleźć. Nie chcą słuchać Boga. Znają przykazania Boże, ale ich nie przestrzegają. Myśmy już Chrystusa spotkali, bo tu jesteśmy. Przychodząc do świątyni, uczestnicząc w Eucharystii, przyjmując sakramenty święte, jesteśmy pełni wdzięczności. Ale pełnia objawienia nastąpi dopiero u kresu ziemskiej pielgrzymki. I trzeba w sobie umacniać nadzieję tego radosnego kresu do spotkania Chrystusa w wieczności. Inna jest wiara studenta, który buntuje się, zdobywa świat. Wydaje mu się, że będzie zawsze młody, mocny. Inna jest wiara dojrzałego człowieka, który bardzo wyważa w podejmowanych decyzjach i uważa, żeby nie zejść w mieliznę życiową, by nie zejść z tej drogi wyznaczonej, jedynej, wyłącznej. I trzeba wyjść z granic domu, własnego światełka. I inna jest wiara człowieka, którym życie gaśnie. I choć wspomina wiele rzeczy, i pięknych, i wspaniałych, ale widzi przed sobą nieubłaganą przyszłość. Mędrcy ze wschodu wzywają nas wszystkich. Ukazują nam piękną drogę. Dlatego z głębi serca wołamy tej pięknej kolędzie o gwiazdo betlejemska. Zaświeć na niebie mym. Tak szukam Cię wśród nocy, tęsknię za światłem Twym. Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn, Bóg człowiek z Panny Świętej, dany na okup win. Amen.